trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
26. niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Ezechiela. Słuchajcie więc, czy moje postępowanie jest niesłuszne, czy raczej wasze? Z psalmu 25. Ukaż mi drogi Twoje, Panie. Naucz mnie chodzić ścieżkami, które wskazujesz. Z listu apostoła Pawła do Filipian. Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jak sądzicie, pewien człowiek miał dwóch synów. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia słowa, liturgia niedzielna. I chcemy się przy niej zatrzymać, bo pewnie będzie taka pokusa, by w ramach homilii, w ramach komentarza do dzisiejszych czytań zapoznać nas wszystkich z tekstem listu biskupów odnośnie Dnia Papieskiego. Ale tutaj akurat i na antenie radia, i na stronach internetowych naszego radia diecezjalnego chcemy dłużej zatrzymać się przy tekście słowa, przy tym tekście, którego komentarza domaga się nasze serce. Znaczy, myślę, że wasze, też wasze serca, moje serce na pewno się tego domaga. A zatem zacznijmy faktycznie od proroctwa Ezechiela. Cały 18 rozdział jest poświęcony tak zwanej odpowiedzialności osobistej. W tym czasie, kiedy żył Ezechiel, mówią to komentarze do tego rozdziału, nie była jeszcze znana cała idea nagrody po śmierci, życia wiecznego, tego wszystkiego, co dla nas jest jasne, kiedy przyjmujemy prawdę o odkupieniu nas w Chrystusie Jezusie i o tym, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Wtedy, to jest mniej więcej VII wiek przed narodzeniem Jezusa, Żydzi kierują się po prostu sprawiedliwością, czyli domaganiem się poniesienia kary za konkretne przestępstwa, również za konkretne grzechy. I jeśli dany człowiek uniknął poniesienia tej kary, to znaczy zszedł z tego świata wcześniej, przed konkretną odpowiedzialnością, przed poniesieniem odpowiedzialności za swoje czyny, to wierzono, że konsekwencje będzie podnosił cały naród, całe społeczeństwo, albo przynajmniej, lub inaczej, na pewno jego najbliżsi. A zatem, jeśli któryś człowiek nie odpokutował swoich złych czynów, to konsekwencje tych czynów, karę będzie ponosił jego potomek, na przykład jego syn. I cały 18 rozdział to zmaganie się Ezechiela z tym przekonaniem, które było bardzo żywe w Izraelitach. I te kilka wersetów, znów tylko cztery wersety dzisiejszego pierwszego czytania, wyjęte z 18 rozdziału proroctwa, mówią bardzo wyraźnie, czy mają ten cały kontekst odpowiedzialności, którą każdy ponosi za swoje grzechy. Odpowiedzialności, gdzie nie trzeba karać, gdzie nie trzeba domagać się sprawiedliwości od potomków czy od całego społeczeństwa. I tym bardziej Bóg, który jest miłosierny, Bóg, który jest dobry, nie chce tego czynić. On nie będzie Bogiem, on nie jest Bogiem mściwym, który będzie domagał się konsekwencji, domagał się odpowiedzialności, poniesienia kary za grzechy, które były dokonane gdzieś dawno temu, w którymś pokoleniu wstecz. Bóg nie jest takim Bogiem. Ezechiel bardzo wyraźnie nakreśla ten obraz i między innymi pojawia się właśnie ten tekst, piękny tekst, z którego wybrałem tylko jedno zdanie, które bardzo dobrze charakteryzuje nasze postępowanie wobec siebie nawzajem, wobec nas samych, nasze spojrzenie na nas, no i przede wszystkim to spojrzenie, które niestety bywa też spojrzeniem na Boga, którym obdarzamy naszego Ojca w niebie. to obdarzamy jest w ogromnym cudzysłowie. Ezechiel zaczyna tak. Wy twierdzicie, postępowanie Pana nie jest słuszne. Słuchajcie więc, czy moje postępowanie jest niesłuszne, czy raczej wasze? Pamiętam jedną z konferencji, które kiedyś dotarły do moich uszu i poruszyły też moje serce, gdzie prowadzący powiedział wyraźnie, jeśli faktycznie przeczytamy ten tekst, to zdanie ze zrozumieniem i będziemy widzieć, że tak jest, że oskarżamy Boga o pomyłki, o błędy, o złe postępowanie, nie takie decyzje, to najwyraźniej coś jest z naszą głową, bo na pewno nie ma problemu w Bogu. To my mamy ogromny problem ze sobą i z naszą relacją do Boga. Może właśnie po to Ezechiel przypomina nam te słowa, przypomina to nie tylko Izraelowi, ale każdemu, kto słucha dziś słów Biblii, aby się zastanowić, aby zrobić sobie rachunek sumienia, aby po prostu zatrzymać się. Nie po to, by na siłę doszukiwać się błędów, grzechów i jakichś konsekwencji własnego postępowania. Błędy i grzechy są, bo jesteśmy ułomni. Święty Jan napisze, że jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to z Boga czyni kłamcę. I pewnie już o tym mówiłem tydzień temu, bo bardzo mnie to tydzień temu również dotknęło. Ale Ezechiel mówi bardzo jasno. To jest słowo, które usłyszał od Boga. On je przekazuje bez jakiegoś zafałszowania. Po prostu. To nie jest tak, że Pan postępuje niesprawiedliwie. To nasza sprawiedliwość albo nasze pojęcie sprawiedliwości jest bardzo odległe od tego, co mieści się w Bożym sercu. To z nami jest coś nie tak. Po co dzisiaj takie słowo? Ano po to, żebyśmy weszli w miłosierdzie. Właśnie po to, aby na nowo rozpoznać Boga jako miłosiernego, jako Boga, który chce zbawić, który czasami przymknie oko naprawdę, który nie chce wyolbrzymiać naszych grzechów i naszych błędów. My sami sobie nieraz to robimy z nawiązką, a już na pewno z nawiązką wypominamy błędy naszym bliźnim, naszym siostrom i braciom. Bóg nie chce tego robić. Bóg zna prawdę. Prawdę o naszej kondycji, o naszej słabości, o naszej skłonności do zła. I bynajmniej nie przymyka oczu po to, żebyśmy dalej spokojnie sobie grzeszyli. Ale On nie chce, abyśmy ponosili konsekwencje tak nas obciążające, że będziemy Boga przeklinać i że od Niego odejdziemy, że stracimy Jego życie. Te konsekwencje, które ponosimy, bo przecież tak jest, one nie mają przekroczyć naszego progu wytrzymałości. One nie będą ponad to, co potrafimy znieść, jak powie apostoł Paweł. Tak właśnie jest. I tym bardziej z tego czytania i z całego 18 rozdziału proroctwa Ezechiela, bardzo polecam, by przeczytać sobie cały ten rozdział, wychodzi na zewnątrz, on dobija się do nas, krzyczy wręcz do nas właśnie ta prawda, by nie grzeszyć, by nie wchodzić w śmierć, by nie wybierać tego, co nas odłącza, odcina, odsuwa, przesłania nam Boga. Po prostu. Pamiętając o miłosierdziu Boga, z wdzięczności, z miłości, szukać tego, co się Bogu podoba. Po prostu. To jest to pierwsze czytanie. Zajrzyjmy na chwilę do Księgi Psalmów, do psalmu 25. Miałem tutaj też pewien problem z wyborem wersetu czy słowa, dlatego że usłyszymy w liturgii wersety od 4 do 9, prawie wszystkie treści, które są w tych wersetach zawarte. Natomiast pierwszy wers i 12 wers w tym psalmie 25 są genialne. Jeszcze bardziej do mnie osobiście przemawiają. Psalm ten rozpoczyna się od słów. Ku Tobie, Panie, kieruję me pragnienia. Boże mój, Tobie ufam. Niech się nie zawiodę. Konkretne stwierdzenie. Konkretny program życia. Pragnienie, które jest we mnie, chcę kierować i robię to. To nie pozostaje tylko w kwestii moich chęci, ale faktycznie moje nawet pragnienia kieruję ku Bogu. Tak mówi psalmista. I to jest modlitwa. I to jest modlitwa spotkania z Bogiem. I potem ten 12 wers. Człowieka, który boi się Pana, On nauczy wybierać właściwą drogę. Tutaj nie chodzi o lęk, o przerażenie, o strach przed konsekwencjami postępowania i tak dalej. Bojaźń Boża to jest ta świadomość potęgi Boga i pewien lęk, który automatycznie budzi się w człowieku, kiedy spotyka się z Bogiem i wie, jakie są proporcje, albo przynajmniej próbuje sobie wyobrazić, bo nie jesteśmy w stanie tego poznać, jakie są proporcje między wielkością, potęgą, miłością i miłosierdziem Boga, a naszą osobą, a tym, do czego my jesteśmy zdolni, zarówno w kwestii dobra, jak i w kwestii zła. Nie ma tutaj porównania i stąd bojaźń, ale jednocześnie jest to doświadczenie. Pan jest dobry i prawy, wskazuje drogę błądzącym. On ma prawdę, on się nie myli, on ma prawość, tę niezwykłą zdolność serca, która nie oszukuje, nie kłamie, nie próbuje znaleźć jakiegoś dobra tylko dla siebie, nie jest egoistyczne. To jest serce, które kocha. Bóg ma takie serce i takie serce ma dla nas. Ma prawość, jest dobry i wskazuje drogę błądzącym. Po prostu. On się nie zastanawia, czy pomóc, czy nie pomóc, czy się przyglądać. Niektórzy oskarżają Boga o to, że patrzy gdzieś z wysoka, że nie ingeruje, bo tak naprawdę nie interesuje go nasz los. Nieprawda. I nie chodzi tutaj tylko o tekst, nie chodzi o słowo, które zostało napisane. Chodzi o konkretne przeżycia, chodzi o konkretne doświadczenia, chodzi o prawdę objawioną, bo taki jest nasz Bóg. On ma takie serce dla nas. On ma takie serce. I teraz przechodzimy do listu świętego Pawła do mieszkańców Filipi. Początek drugiego rozdziału. Na tę niedzielę są przygotowane dwie wersje. To znaczy można przeczytać wersety od pierwszego do piątego, a można pójść dalej jeszcze w ten hymn o kenozie, o uniżeniu Chrystusa. Genialny tekst o tym, co Jezus zrobił dla nas. Człowiek naprawdę wtedy traci wszystkie argumenty przeciwko Bogu, kiedy przyjmuje to słowo jako prawdziwe, jako dotyczące mnie, konkretnie mnie, Grzegorza, który teraz pochyla się nad tym słowem. Ale zanim ten hymn się pojawi w szóstym wersecie, od szóstego wersetu, to mamy kilka wersów wcześniej, których początek jest już w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie. To usłyszeliśmy przed tygodniem, żeby się sprawować w sposób godny Ewangelii Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. I potem to wezwanie Pawła, jeśli cokolwiek znaczy upomnienie w Chrystusie, jeśli was umacnia miłość, jeśli łączy was ten sam duch, macie w sercu miłosierdzie, współczucie, to miejcie te same dążenia, miejcie tę miłość. Trwajcie w jedności, myślcie podobnie i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie Paweł jakby ostatnim argumentem powołuje się na Chrystusa. Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I zaraz potem rozpoczyna. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, ale ogołocił siebie samego, stracił wszystko, zerwano mu wszystko, pozbawiono go wszystkiego. Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie on miał usposobienie? To było usposobienie syna, który wszystko otrzymał od ojca i który niczego nie boi się stracić, bo tak kocha ojca, że ta miłość przeprowadzi go przez wszystko. I ta miłość również w uniżeniu, w odrzuceniu, w ogołoceniu, w osamotnieniu od ludzi, ta miłość będzie świadectwem obecności Boga Ojca. Będzie świadectwem obecności Ojca, który troszczy się, który przeprowadza, który nawet w takim cierpieniu, jakim było cierpienie krzyża, doświadczenie krzyża, doświadczenie odrzucenia, przekleństwa, zadania śmierci przez naród wybrany przez Boga, że nawet w takim momencie można powiedzieć: Ojcze, w Twoje ręce oddaję wszystko, nawet mojego ducha. Wszystko mam w Tobie. Ufam Ci całym sobą. To nie jest tylko ufam Ci sercem. Ufam Ci, Ojcze, całym sobą, moim życiem. Może ktoś z was miał już takie doświadczenie. Może ktoś z was teraz przechodzi albo spotka go właśnie takie doświadczenie, w którym będzie miał okazję powiedzieć Bogu: ufam Ci całym moim życiem, nawet w mojej śmierci. Ufam Tobie, Ojcze. Jezu, ufam Tobie. I to nie będzie tylko tekst powtarzany z większą czy mniejszą świadomością podczas koronki do miłosierdzia Bożego czy w innych okolicznościach, ale będzie to ostateczne, pełne słowo odzwierciedlające prawdę właśnie o moim zaufaniu, o Twoim zaufaniu, siostro i bracie. To jest postawa Chrystusa, to jest to usposobienie, jakie jest w Chrystusie Jezusie. Jego synostwo jest w pełni zakorzenione w Ojcu. On jest we wszystkim posłuszny. Jak tu teraz zabrać się do Ewangelii, skoro mamy właśnie takie słowo, tę zachętę, by mieć w sobie to usposobienie, które było w Chrystusie Jezusie. A w Ewangelii słyszymy o synach, o dwóch synach, bo jest człowiek, który ma dwóch synów i będziemy słyszeć o tym, że jeden z nich nie chciał się zgodzić na polecenie ojca, na zadania, na pracę, które mu ojciec wyznaczył, ale się opamiętał, to znaczy odczuł żal i poszedł. I drugi syn, który owszem, usłyszał słowo ojca, zadeklarował się i nic z tym nie zrobił. Ciekawe jest, że ten fragment 21 rozdziału Ewangelii Mateusza znajduje się jakby między dwoma innymi przypowieściami o winnicy. Jedną z nich słyszeliśmy tydzień temu, to jest przypowieść z 20 rozdziału o tych robotnikach i o sprawiedliwości Bożej, która jest bardzo różna od naszej. Potem w tekście była zapowiedź, ostatnia już zapowiedź męki, zmartwychwstania, uzdrowienie niewidomych pod Jerychem, uroczysty wjazd do Jerozolimy, to już 21 rozdział, zrobienie porządku w świątyni, moment przekleństwa drzewa figowego i spotkanie z kapłanami i starszymi ludu właśnie w świątyni. I pada pytanie, jakim prawem to czynisz? Kto dał ci tę władzę? Jezus odpowiada pytaniem na pytanie, od kogo pochodzi chrzest Janowy. Mówię o tym wszystkim, żeby zarysować pewien kontekst. Kapłani i starsi, żeby źle nie wypaść przed ludem, odpowiadają, że nie mają pojęcia. Jezus mówi, w takim razie ja też nie powiem, jakie mam prawo do czynienia tych wszystkich rzeczy. I zaraz potem opowiada ten tekst. To jest dzisiejsza Ewangelia i za tydzień będziemy słyszeć kontynuację, kolejne wersety, również tekst o winnicy, o zbuntowanych dzierżawcach. I w minioną niedzielę, i za tydzień będzie mowa o jakiejś winnicy, jakimś właścicielu i o dzierżawcach czy najemnikach. Natomiast dziś jest mowa o winnicy ojca i o dwóch synach. Dlatego właśnie na początku zwróciłem uwagę tylko na ten pierwszy wers, właściwie jego część, wersetu 28. Pewien człowiek miał dwóch synów. Może nam gdzieś w głowie kojarzy się dokładnie to samo zdanie, które występuje w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich przyszedł do ojca i powiedział: daj mi część majątku. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzimy podobną sytuację, ale widzimy też opamiętanie. I na to opamiętanie, na ten żal, na zdolność odczuwania żalu, bo to jest pewien próg, który gwarantuje wejście do winnicy, wejście do miejsca Bożego. Progiem jest zdolność odczuwania żalu. Na to właśnie powołuje się Jezus, gdy za chwilę mówi konkretnie już do kapłanów: zapewniam was, celnicy i nierządnicy wejdą przed wami do Królestwa Bożego. Chociaż widzieliście znaki, później nawet nie odczuliście żalu, nie uwierzyliście. Nie uwierzyliście Janowi, nie uwierzyliście mnie. Wy nie odczuwacie żalu. Wy myślicie, że jesteście tylko i wyłącznie porządni, że nie macie się z czego spowiadać. Wy myślicie, że, że posiedliście już wszystkie rozumy i znacie Boga jak własną kieszeń i niczym was Ojciec Niebieski nie zaskoczy. I wydaje się wam, że możecie więcej. To jest bardzo trudna Ewangelia dla mnie jako kapłana. Daje mocno do myślenia. Powiedziałbym nawet, że daje mocno po głowie. Że zwraca bardzo, bardzo zwraca uwagę na to, kim jestem, na to, co robię. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o poznawanie Boga i ogłoszenie Ewangelii. O pokazywanie, o świadectwo o Bogu, który jest dobry, który jest łaskawy, który ma miłosierdzie, który przygarnia, który nie rezygnuje z człowieka, który chce nawrócenia grzeszników, który daje możliwość odczucia żalu, tak, odczucia żalu, opamiętania. Warto o tym właśnie pamiętać, kiedy chcemy przygotować się do sakramentu pokuty, kiedy przychodzą do nas takie myśli bycia z Bogiem, myśli o nawróceniu. Nawet wątpienie w to, czy nawrócenie jest nam potrzebne, czy to my tego potrzebujemy, bo inni na pewno tak, ale przecież jestem dobrym człowiekiem. Tak, wychodzić od pamięci o swoim grzechu i z tą pamięcią o grzechu, mając usposobienie, które było w Chrystusie, iść pod krzyż Jezusa i zobaczyć, do czego doprowadził mój grzech, nawet najdrobniejszy. Co trzeba było zrobić, bym miał szansę się nawracać, bym miał szansę rezygnować z grzechu i odkrywać w sobie łaskę, która jest siłą do tego, by zmieniać życie, by zmieniać myślenie, by uwierzyć Ewangelii. Warto dziś, siostry i bracia, o tym pomyśleć, bo nawrócenia potrzebuje każdy z nas, i kapłani, i prostytutki, i wszyscy inni grzesznicy. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas potrzebuje tego całkowitego zwrócenia uwagi na Boga, a nie tylko kolejnych udanych czy mniej udanych prób pozbycia się swoich grzechów. Zwrócenia swojej uwagi, zwrócenia swojej miłości ku Bogu. Powiedzenia Ojcu nawet w najtrudniejszym momencie życia: ufam Ci, uczę się ufać Tobie. Bądźmy dla siebie, siostry i bracia, przez modlitwę, przez tę wspólnotę, również tę radiową wspólnotę. Bądźmy dla siebie wsparciem, pomódlmy się za siebie nawzajem, abyśmy mieli tę odwagę nawracania się, zaufania Bogu i odkrywania ogromnej radości z tego, że nasz Bóg naprawdę jest miłosierny dla każdego z nas.
Bogu niech będą dzięki.